pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Nowe propozycje unijnych sankcji na Rosję z embargiem na ropę włącznie. Papież mówi o szczekającym na to, a Polska z kolejnego kierunku zabezpiecza sobie bezpieczeństwo gazowe. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Bez porozumienia zakończyło się pierwsze spotkanie ambasadorów unijnych krajów w Brukseli w sprawie najnowszego, szóstego pakietu sankcji wobec Rosji. Propozycje przewidują przede wszystkim wprowadzenie embarga na import ropy z Rosji w ciągu 6 miesięcy i wstrzymanie zakupów produktów naftowych do końca roku. W nowym pakiecie komisja zaproponowała też odcięcie 3 kolejnych banków od systemu SWIFT. Polska zabiega także o restrykcje uderzające w przemysł nuklearny i farmaceutyczny. Kolejne spotkanie ambasadorów odbędzie się dziś. Plan jest taki, by jutro restrykcje zostały jednomyślnie zaakceptowane. Rosyjska armia bezskutecznie atakuje pozycje Ukraińców w Donbasie. Rosyjskie pociski spadają tam także na budynki cywilne. Na południu kraju, w obwodzie chersońskim, ukraińskie wojsko odbiło z rąk wroga kilka miejscowości. Trwa 71. doba wojny na Ukrainie. Wołodymyr Zełenski rozmawiał z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterreszem o dalszej ewakuacji ludności z oblężonych zakładów Azowstal w Mariupolu. W tym tygodniu dzięki czasowemu zawieszeniu broni udało się wywieźć stamtąd część cywilów. Obecnie trwają rosyjskie ostrzały i szturm na zakłady. Według ukraińskich władz Rosjanie wdarli się wczoraj na terytorium zakładów. Azowstalu broni kilka tysięcy ukraińskich żołnierzy. Co najmniej 186 szpitali i placówek służby zdrowia zaatakowała Rosja od początku inwazji na Ukrainę, poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia. Od pierwszego dnia ataku rosyjskie wojska ostrzeliwują cele cywilne, w tym placówki medyczne. Najgłośniejszym przypadkiem był atak na szpital położniczy w Mariupolu, z którego w pośpiechu wynoszono ciężarne kobiety. Według Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców od 24 lutego ponad 5,5 miliona obywateli Ukrainy wyjechało z kraju, uciekając przed wojną. Według danych Polskiej Straży Granicznej od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę do naszego kraju przyjechały ponad 3 miliony osób uciekających przed wojną. Ponad 160 milionów euro to suma kar nałożonych na Polskę za niezastosowanie się do nakazu zawieszenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W Strasburgu odbyła się kolejna debata na temat praworządności w Polsce i na Węgrzech. Ludowcy, liberałowie i lewica apelowali do komisji o podjęcie w tej sprawie bardziej zdecydowanych kroków. Konserwatyści krytykowali europejskich urzędników za to, że zorganizowali taką debatę w dniu Święta Narodowego Polski, w momencie wojny na Ukrainie i kryzysu migracyjnego. Podkreślali, że Polska przyjęła ostatnio 3 miliony uchodźców, więc powinna otrzymać od Unii wsparcie, a nie kolejną groźbę sankcji. We Francji powstaje sojusz lewicy przed czerwcowymi wyborami parlamentarnymi. Trzy partie podpisały porozumienie z najsilniejszą lewicową formacją, ugrupowaniem Francja Nieujarzmiona. Koalicjanci liczą na zdobycie większości mandatów w niższej izbie parlamentu i na koabitację z prezydentem elektem Emmanuelem Macronem. Zmarł Stanisław Szuszkiewicz, pierwszy przywódca niepodległej Białorusi i były przewodniczący parlamentu tego kraju. Niedawno przebywał na oddziale intensywnej terapii z powodu powikłań po zakażeniu koronawirusem. Miesiąc wcześniej wykryto u niego wariant Omikron. Stanisław Szuszkiewicz miał 87 lat.
Rozmowa o Europie.
Polska i Bułgaria to dwa kraje, którym 27 kwietnia Gazprom zakręcił kurki z gazem. Powodem była odmowa płacenia za błękitne paliwo w rublach. O bezpieczeństwie energetycznym Polski porozmawiam dziś z doktorem Markiem Szymańskim, ekonomistą z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Do końca roku Gazprom nie dostarczy nam, no, takie są szacunki, ponad 5 miliardów metrów sześciennych gazu. Powinniśmy się martwić?
Podobno nie. Podobno nie powinniśmy się martwić, bo z jednej strony mamy już uruchomione, zdaje się, połączenie z Litwą. Litwa się uniezależniła od gazu rosyjskiego i wszystko, co wykorzystuje, sprowadza przez Kłajpedę. Zasila także, zdaje się, pozostałe państwa bałtyckie, ale deklaracje są takie, że jeśli nie będzie poważnych problemów na tym kierunku bardziej północnym od Litwy, to wtedy bardzo chętnie się z nami tym gazem swoim podzielą. Po drugie, mamy już oczywiście nasz słynny w Świnoujściu gazoport, który jest w stanie bardzo poważnie zaspokoić nasze deficyty związane z decyzją Gazpromu. No i w końcu gdzieś pod koniec tego roku będziemy mieli także rurę bałtycką, która docelowo ma chyba mieć przepustowość 10 miliardów, milionów. Te wielkości są tak wielkie, że się mylą, ale połowę mniej więcej zapotrzebowania Polski, ale początek będzie troszeczkę bardziej skromny, około 2-3. Kolejne kierunki to oczywiście połączenie z sąsiadami naszymi od zachodu i od południa.
Podejdźmy do sprawy tak trochę edukacyjnie, bo spośród tych pojęć, o których pan mówi, właściwie dużo jest w mediach, a mało się tłumaczy. Te wspomniane interkonektory, czyli takie swoiste przejścia graniczne dla gazu, czyli właśnie Litwa. Jakbyśmy mieli w najprostszy sposób wytłumaczyć, jak to działa i jak bardzo jest to ważne w tej chwili dla nas.
No i teraz pytanie, czy to rzeczywiście aż tak mocno jest skomplikowane. Od czasów, kiedy Moskwa zaczęła grać bardziej mocno gazem, pojawiły się pomysły, żeby ten system europejski troszeczkę połączyć, zunifikować, żeby nie można było wygrywać jednego kraju przeciwko drugiemu. Kiedy okazało się, że Rosja bardzo chętnie chciałaby ominąć Ukrainę, Polskę, tą swoją rurą bałtycką, Nord Streamem, wówczas pojawiły się pomysły rzeczywiście, żeby te systemy energetyczne, gazowe państw europejskich zunifikować. No i pojawiły się te wszystkie połączenia, które pozwalają tłoczyć gaz w kierunku nieoczywistym, na przykład z zachodu, z Niemiec, na wschód do Polski. Nieoczywistym, czyli takim troszeczkę innym niż tradycyjnie wyglądało, kiedy to przez te kraje dawnego Związku Radzieckiego wpadał do nas gaz jamalski, a z Polski płynął sobie dalej do Niemiec. No i w tym momencie mamy taki system, w którym nie można tak łatwo odciąć jednego czy dwóch krajów od dostaw rosyjskich, bo okazuje się, że wtedy w ramach tej współpracy europejskiej takie kraje zagrożone takimi decyzjami będą w stanie pozyskiwać gaz z innych źródeł. Tu dość istotne jest także to, skąd ten gaz pochodzi. Tak jak powiedziałem, Litwa się uniezależniła. Co do Niemiec już niestety takich informacji dobrych nie mamy, więc technicznie gdyby w tej chwili Gazprom obraził się jeszcze na dodatek na odbiorców niemieckich, to byłoby już troszeczkę gorsze.
No i już wiemy dużo więcej. Nasze krajowe magazyny są pełne, tak się szacuje, mniej więcej w 3/4. To jest dużo więcej niż średnia w Unii Europejskiej, która oscyluje wokół 40%. Czy możemy czuć się w lepszej sytuacji niż mieszkańcy innych krajów wspólnoty?
Pytanie kluczowe brzmi, na ile miesięcy to wystarcza? I mówienie o tym, że to jest 3/4 jakiejś wielkości, to jest troszeczkę takie, nie wiem, mydlenie oczu albo próba uspokajania na siłę słuchaczy. Dlatego, że, no co nam to mówi, to jest na 3 miesiące, czy na 2, czy na 2 tygodnie. Jeżeli ktoś ma znacznie większe magazyny i ma tych 60%, to jemu może wystarczać na pół roku. My możemy mieć nasze 3/4, ale to jest znacznie mniej. Więc tutaj znacznie istotniejsze jest to, na ile miesięcznego zużycia funkcjonowania gospodarki byłoby to wystarczające, a tego zdaje się nikt głośno nie mówi, trzeba by sobie poszukać.
Unia Europejska jest wciąż w dużym stopniu uzależniona od importu surowców energetycznych z Rosji. Jednocześnie chce w ciągu pół roku odejść od rosyjskiej ropy. Wspólnota zapowiada kolejne sankcje przeciwko rosyjskim bankom i mediom. Wczoraj rano szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła szczegółowe informacje w sprawie 6. pakietu unijnych sankcji przeciwko Rosji. Czy to są restrykcje? Znaczy, spróbujmy je omówić i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy są to restrykcje, które mogą zrobić wrażenie na Władimirze Putinie, czy on tak naprawdę swoje, a Europa z sankcjami swoje?
Z punktu widzenia bieżących dochodów to pewnie tak, bo jednak te surowce energetyczne, ropa, gaz dla Rosji są w zasadzie podstawowym źródłem środków finansowych. Natomiast drugie pytanie brzmi, na ile Rosja jest przygotowana na tego typu sankcje? I dodatkowe pytanie trzecie, jak łatwo będzie sobie mogła znaleźć odbiorców spoza zachodu Europy? No i Stanów Zjednoczonych, które zrobiły to wcześniej. Dzisiaj w Business Insiderze przeczytałem informację, że prywatne rafinerie chińskie z dużym upustem otrzymują ropę z Rosji, więc najprawdopodobniej to będzie ten kierunek oczywisty. No ale jeżeli jest to duży upust, to oznacza to także duże uszczuplenie dochodów budżetowych Rosji, co myślę, że w obecnej sytuacji chyba większość naszych rodaków cieszy.
Jest mowa w tym nowym 6. pakiecie, który oczywiście jeszcze muszą jednomyślnie zaakceptować kraje wspólnoty, o kolejnych sankcjach na banki. To zaboli Rosję?
Sam nie wiem. Mówiliśmy chyba o tym poprzednio. I przypominam sobie taką historię, że mowa była o tym, że odcięcie od SWIFT-u będzie taką bronią atomową. Zachód jej użył, tyle tylko, że tak jakby wystrzelił w zupełnie nieznanym kierunku. Pojawiły się takie informacje, że nie wszystkie banki, że to musimy utrzymać, bo trzeba płacić za ropę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie, gdybyśmy mieli rezygnację z rosyjskiej ropy, no to w tym momencie możliwość objęcia wszystkich banków tymi sankcjami już byłaby dosyć mocniejsza, dosyć silniejsza, ale sama rezygnacja będzie już bardzo poważnym surowców energetycznych, będzie już bardzo poważnym sygnałem. W tym momencie odcięcie pozostałych banków, które jeszcze funkcjonują w SWIFT-cie rosyjskich od systemu, zaboli ich pewnie troszeczkę mniej niż mogłoby zaboleć bez rezygnacji z tej ropy, ale tak, jak najbardziej. W tej chwili już są chyba dosyć poważne problemy związane z funkcjonowaniem systemu bankowego Rosji, ale jest ta furtka, jedna związana właśnie z tą płatnością za surowce energetyczne i druga furtka, czyli ten system rosyjsko-chiński przeliczeń. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wydaje się, że to będzie poważny problem.
No i pytanie bardziej może polityczne niż ekonomiczne czy gospodarcze, czy faktycznie będzie jednomyślność we wspólnocie i czy przy tym poziomie sankcji faktycznie wszyscy podniosą rękę i zagłosują za?
Mówi się, że nie wszyscy, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Tutaj chyba oczy większości obserwatorów w Europie skupione są na Budapeszcie i na tym, co zrobią władze węgierskie.
Wspomnieliśmy o Baltic Pipe. Decyzja Gazpromu o wstrzymaniu dostaw nastąpiła wiosną, kiedy, jak wiadomo, to zapotrzebowanie na gaz jest dużo mniejsze niż choćby pod koniec roku. Zdążymy przed zimą i przygotowaniem alternatywnego systemu dostaw błękitnego paliwa do Polski? To pytanie i o to, czy Baltic Pipe ruszy zgodnie z planem i to będzie taki przesył, o jakim się mówi. No i pytanie jednocześnie o te wszystkie pozostałe źródła, czy te kilka miesięcy wystarczy, żebyśmy zimą czuli się bezpieczni?
Cieszymy się na razie pogodą słoneczną i śledźmy te informacje, które się pojawiają związane i z gazoportem, i z rurą bałtycką, bo one staną się ważne rzeczywiście gdzieś pewnie w okolicach września, października. No i śledźmy także informacje dotyczące tego, na ile te nasze zbiorniki są zapełnione, czy z tych 75% nie zrobi się szybko znacznie mniej. Mam nadzieję, że nie i w tym momencie możemy być o zimę w zasadzie nieco bardziej spokojni, nieco bardziej bezpieczni.
Ale Baltic Pipe na tyle, na ile o nim wiemy, jest systemem, który powinien w połączeniu właśnie z tymi przejściami granicznymi dla gazu i gazoportem w Świnoujściu zapewnić nam stabilną sytuację?
20 miliardów metrów sześciennych, około 4,5 chyba z tego, co GUS za 2020 wspominał, to jest nasze krajowe wydobycie. Mamy gazoport, który w okolicach chyba 6 miliardów, to już mamy połowę tego zapotrzebowania. Docelowe, tak jak wspomniałem, Baltic Pipe to jest 10 miliardów i byłoby wszystko. Z tym, że tak jak mówiłem, docelowe, ale początek będzie dużo skromniejszy, to będzie 2-3. No i w tym momencie te połączenia litewskie, słowackie, czeskie czy niemieckie staną się dość kluczowe, newralgiczne. Miejmy nadzieję, że tego gazu w Niemczech nie zabraknie po wprowadzeniu pełnego pakietu sankcji i będziemy w stanie sobie poradzić jako Europa, a nie jako malutka Polska.
No i na koniec pytanie, którego nie mogę nie zadać. To będzie droższy gaz niż ten, do którego byliśmy przyzwyczajeni kilka miesięcy temu?
Na to pytanie jest dosyć trudno odpowiedzieć, dlatego że te kilka miesięcy to był taki specyficzny czas. Pewnie będzie to gaz droższy niż był kilka lat temu, ale były takie momenty, w których zakup gazu na zachodzie był tańszy niż ten, który dostarczał Gazprom. Więc gdybyśmy porównali do znacznie bliższego, w znacznie krótszym horyzoncie czasowym, to niewykluczone, że wcale nie będzie to wyraźnie droższe.
Doktor Marek Szymański, ekonomista z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, był dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
ABC Unii.
Z jak zalecenie o wymianie ukraińskiej hrywny na waluty unijnych krajów.
Unia Europejska zatwierdziła zalecenie o wymianie banknotów hrywny na waluty państw członkowskich, które przyjmują uciekających przed wojną w Ukrainie.
Celem jest dodatkowe wsparcie dla uchodźców nie mogących wymienić posiadanych banknotów na unijne waluty.
Zalecenie zachęca państwa członkowskie, aby stworzyły krajowe programy pozwalające wymieniać hrywny na zbliżonych warunkach w całej Unii Europejskiej.
Dzięki takim programom każdej osobie przemieszczonej z Ukrainy, w tym także dzieciom, przysługiwałoby prawo do wymiany do 10 tysięcy hrywien.
Wymiana byłaby bezpłatna i przebiegałaby według kursu publikowanego przez Narodowy Bank Ukrainy. Programy trwałyby co najmniej 3 miesiące.
Zalecenia nie są aktami prawnie wiążącymi. O kształcie i realizacji programów zdecydują same państwa członkowskie.
Część państw Unii już wprowadziła rozwiązania w tej kwestii.
Eurotrendy. Styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Anglik Adam Gosiewski opowiada o drożyźnie i inflacji w swoim kraju.
To wzrost cen, inflacja jest ogromna w Wielkiej Brytanii. Gospodarka brytyjska oczywiście musi się z tym jakoś uporać. W tej chwili w ostatnich miesiącach wzrosło inflację do 7% w stosunku rocznym. To jest najwyższy wskaźnik od 30 lat. I uważa się, że do końca roku będzie dotykać już 10%, 9,5-10%. Także to są potężne wzrosty. Natomiast to nie dotyczy każdego w sposób równy, bo jeżeli na przykład koszty ogrzewania domu w Anglii, bo energia jest największym czynnikiem, to jest szokujący wzrost, mniej więcej o 600-700 funtów rocznie, to jest 4000 zł drożej ogrzewanie będzie kosztowało w Anglii rocznie. W wielu obszarach ceny wzrastają. Jeśli idzie o produkcję, który jest oczywiście czynnikiem, który ma wpływ, to surowce drożeją bardzo mocno i w ostatnich raportach przeciętny wzrost surowców do produkcji czegokolwiek to jest od 9 do 20%, więc gdzieś tam w najbliższych miesiącach te ceny będą podnosić się. Mamy również sytuację taką, oczywiście rząd próbuje, myślę, że każdy rząd, jakieś rozwiązania osłonowe, a są też programowe. W tej chwili w Anglii od kilku lat istnieje coś takiego jak National Living Wage, to jest tak zwana pensja czy stawka przyzwoita, to jest stawka poniżej której, jeżeli firma, która zatrudnia pracowników i nie płaci tej tak zwanej stawki przyzwoitej, jest piętnowana w Wielkiej Brytanii. Więc wszystkie wielkie sieci płacą zgodnie z tą, mimo że to jest wyżej niż minimum socjalne. Minimum w tej chwili jest 7,5 funta za godzinę, a tak zwane minimum przyzwoite jest 9,5, został podniesiony. I to jest wypadkowa różnych czynników ceny energii, inflacji. W tej chwili w Anglii to jest, no, dochodzi do 10 funtów, czyli to jest około 55 zł za godzinę. Także to są przyzwoite działania osłonowe.
Czym żyje Europa?
Kontrowersyjne wypowiedzi papieża Franciszka. Według niego jednym z możliwych powodów rosyjskiej napaści na Ukrainę i postawy Putina mogło być szczekanie pod drzwiami Rosji przez NATO. To złość. Nie wiem, czy została sprowokowana, ale może tak ułatwiona, dodał papież. Wyznał, że nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, czy słuszne jest dostarczanie broni Ukraińcom. Zapowiedział, że chce spotkać się z Putinem, który z kolei tym spotkaniem nie jest zainteresowany. Papież nie pojedzie za to do Ukrainy. Ujawnił też, że od premiera Węgier Viktora Orbana usłyszał, że Rosjanie mają plan, że 9 maja wszystko się skończy. Dostawy amerykańskiej broni ratują życie i pozwalają Ukraińcom bronić się bez wciągania nas w III wojnę światową i wysyłania tam amerykańskich żołnierzy, powiedział we wtorek prezydent USA Joe Biden podczas wizyty w fabryce koncernu zbrojeniowego Lockheed Martin w Alabamie. Wygłaszając przemówienie na tle przenośnych wyrzutni, Biden zachwalał zalety broni i tego, jak dużą różnicę robią na polu bitwy. Cytował przy tym opinię żołnierzy walczących na Ukrainie, którzy stwierdzili, że bez amerykańskich pocisków trudno byłoby zatrzymać rosyjską ofensywę. Gwiazda Hollywood Angelina Jolie, która w sobotę niespodziewanie przyjechała do Lwowa, spotkała się tam z uchodźcami wojennymi, poinformowały lokalne władze. W miejscowym szpitalu Jolie odwiedziła także dzieci ranne w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego. Aktorka, która na Ukrainę przybyła z misją humanitarną jako specjalna wysłanniczka ONZ-u do spraw uchodźców, rozmawiała z Ukraińcami, którzy musieli uciekać z obszarów ogarniętych walkami i wolontariuszami, którzy na lwowskim dworcu kolejowym udzielają uchodźcom pomocy psychologicznej. Z powodu rozpoczętej 24 lutego rosyjskiej inwazji na Ukrainę rosyjskojęzyczni Ukraińcy masowo porzucają swój język na rzecz ukraińskiego. W tym języku padł rozkaz ataku na moje miasto. Odkąd to sobie uświadomiłam, rosyjski stał się dla mnie nie do zniesienia, mówi 20-letnia Uliana z Charkowa. Według najnowszych danych rosyjski język jest pierwszym językiem dla około 30% ludności Ukrainy. Fińskie konsorcjum Fennovo Ima zerwało kontrakty z rosyjską państwową korporacją energii jądrowej Rosatom na budowę elektrowni atomowej w północnej Finlandii. Jak informuje inwestor, decyzja ma związek z dodatkowym ryzykiem związanym z inwazją Rosji na Ukrainę. Prawie 4,5 miliona ton zboża jest zablokowanych przez Rosjan w ukraińskich portach. Produkty nie mogą być eksportowane przez zamknięte szlaki morskie w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. Takie dane przedstawił Martin Frick ze Światowego Programu Żywnościowego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przed atakiem Kremla Ukraina była jednym z największych światowych eksporterów pszenicy i producentów kukurydzy. Według ONZ wiele krajów jest uzależnionych od dostaw ukraińskiego zboża. Głód nie powinien być bronią, powiedział Martin Frick. Wezwał do wznowienia dostaw żywności z Ukrainy do innych krajów w celu złagodzenia światowego kryzysu żywnościowego.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.